radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Drugą część wykładu pod tytułem Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski.
Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół apostolski podejmuje swoją podstawową misję, którą powierzył mu Jezus, czyli głoszenie dobrej nowiny. Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że w sam dzień zesłania Ducha Świętego Piotr apostoł wygłasza w Jerozolimie mowę, której skutkiem było nawrócenie 3000 dusz. Sercem mowy świętego Piotra była prawda o Jezusie zmartwychwstałym i wezwanie do nawrócenia. Jednocześnie jest to tekst, który zawiera pierwsze podstawowe orędzie o Jezusie, takie, które głosił pierwotny Kościół. Innymi słowy, z relacji świętego Łukasza dowiadujemy się, jaka była świadomość pierwszych apostołów odnośnie tego, kim Jezus jest, jaka jest Jego rola w historii zbawienia, jak określić tajemnicę Jego osoby. Bowiem to, co dzisiaj wiemy o Jezusie, to nie wiedza, którą Bóg objawił Kościołowi w jakiś tajemniczy, cudowny sposób w jednym momencie, ale jest to owoc długiej refleksji i duchowej drogi, jaką wspólnota Kościoła przeszła w historii. O początkach tej drogi opowiada nam święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Tam rozbrzmiewa z już całą mocą podstawowy kerygmat, czyli dobra nowina o Jezusie. Tak wyraża to święty Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, zwracając się do Izraelitów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. W centrum dobrej nowiny leży więc prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Natomiast sam fakt zmartwychwstania jest ostatecznym znakiem boskości Jezusa. Dlatego też Piotr apostoł bez wahania nazywa Jezusa Panem Kyriosem, czyli po prostu przekazuje prawdę, że Jezus jest Bogiem, oraz określa Jezusa mianem Mesjasza. Mówi tak: niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Spróbujmy zatrzymać się nad znaczeniem tytułu Mesjasz, jakim określony jest Jezus przez Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy. Ten hebrajski termin Mesjasz, który znaczy tyle co namaszczony, po grecku brzmi Chrystos, a jest to przecież tytuł, który już w czasach apostolskich stał się imieniem własnym Jezusa. Dziś zwyczajowo mówimy o Jezusie Jezus Chrystus, czyli Jezus Mesjasz, lub nawet stosujemy zamiennie obydwa określenia, może nie zastanawiając się głębiej, co kryje się pod terminem Mesjasz, Chrystus, i jakie jest jego znaczenie w świetle historii zbawienia. Dlaczego chrześcijanie już w czasach apostolskich uczynili z tego tytułu Mesjasz, Chrystus drugie imię własne Jezusa, Syna Bożego? Aby to zrozumieć, spoglądnijmy najpierw pokrótce do Starego Testamentu, gdzie termin Mesjasz się pojawia. Otóż w Starym Testamencie termin namaszczony, Mesjasz, odnosi się przede wszystkim do króla. Król bowiem w starożytnym Izraelu był namaszczany, aby mógł sprawować swoją funkcję. Owo namaszczenie było symbolem wzięcia namaszczonego w posiadanie przez Ducha Bożego. W ten sposób król był konsekrowany, aby sprawować funkcję namiestnika Jahwe w Izraelu. Namaszczenie jest więc bardzo ważnym obrzędem w koronacji królewskiej. Fakt namaszczenia na króla jest szczególnie wyeksponowany w relacjach dotyczących pierwszych królów niepodzielonego Królestwa Izraelskiego, czyli chodzi o Saula, Dawida i Salomona. W pierwsza księga Samuela tak mówi o namaszczeniu Saula. Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę. Ucałował go i rzekł: czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. Natomiast o namaszczeniu Dawida na króla tak jest powiedziane w tej samej księdze. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. O namaszczeniu na króla Biblia mówi również w odniesieniu do Salomona i w odniesieniu do następców Salomona na tronie w Jerozolimie, którzy doszli do władzy w czasie różnych kryzysów politycznych. Ale co najważniejsze, przez namaszczenie król stawał się pomazańcem Jahwe, czyli osobą świętą, której każdy wierny winien jest cześć religijną. Oczywiście ta cześć nie ma nic wspólnego z pogańskim kultem władców, ale jest wyrazem bojaźni przed samym Jahwe, którego duch zamieszkuje w namaszczonym. Najpewniej widać to w postawie Dawida wobec Saula. Dawid bowiem nie ośmiela się podnieść ręki na Saula, mówiąc: niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu Panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim. Od kiedy jednak proroctwo Natana związało nadzieję Izraela z dynastią Dawida, każdy król wywodzący się z tej dynastii staje się z kolei dla Izraelitów jakby aktualnym Mesjaszem, przez którego Bóg chce wypełnić swoje plany co do narodu wybranego. Opierając się na obietnicach danych Dawidowi, Izrael miał nadzieję, że Bóg pozwoli na zawsze trwać jego dynastii. Tak jak to wyraża na przykład Psalm 132, gdzie czytamy: wzbudzę tam moc dla Dawida, zgotuję światło dla jego pomazańca. Gdy więc w historii Izraela przyszły wielkie klęski narodowe, utrata niepodległości, zagrożenie unicestwieniem ze strony wrogów, odnosząc się właśnie do tych Bożych obietnic, Izrael zaczął oczekiwać na Mesjasza, który będzie wielkim wodzem prowadzącym naród wybrany do zwycięstwa, do pokonania wrogów. Jak wiemy, to pogląd mocno odbijający się w Nowym Testamencie, gdzie liczni Żydzi, a nawet uczniowie Pana Jezusa, widząc w nim Mesjasza, oczekują na wyzwolenie Izraela z okupacji rzymskiej. Namaszczonymi byli więc w Izraelu najpierw królowie. Z czasem jednak zaczęto namaszczać również kapłanów, bowiem po niewoli babilońskiej wzrosło znaczenie kapłanów, a gdy zabrakło króla, to najwyższy kapłan stał się głową narodu. Właśnie wtedy, gdy obejmował urząd arcykapłański, otrzymywał namaszczenie. A z czasem praktykę namaszczenia rozciągnięto na wszystkich kapłanów. Najwyższy kapłan stawał się kapłanem pomazańcem, czyli Mesjaszem, takim jakim kiedyś był król. W niektórych środowiskach, takich jak na przykład wspólnota z Qumran, oczekiwano nawet na przyjście w czasach ostatecznych dwu Mesjaszów: Mesjasza kapłana i Mesjasza króla. Być może pod wpływem tych idei pozostaje Kościół apostolski, gdy tak chętnie odnosi do osoby Jezusa Psalm 110, który jest psalmem mesjańskim i który właśnie łączy z postacią Mesjasza i rys królewski, i rys kapłański. Patrząc z kolei na Nowy Testament, musimy powiedzieć, że w czasach ziemskiej działalności Pana Jezusa tęsknoty mesjańskie były w Izraelu niezwykle rozbudzone. Głównie dlatego, że Izrael oczekiwał wyzwolenia spod kolejnej politycznej okupacji. Palestynę okupowali wtedy Rzymianie. I z przyjściem Mesjasza łączono nadzieję na odrodzenie narodu, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i religijnej. Dlatego też wraz z rozpoczęciem działalności publicznej Jezus spotykał się z tymi oczekiwaniami. Żydzi, będąc pod wrażeniem Jego świętości, władzy, potęgi, pytali się: czyż On nie jest Mesjaszem? Albo, co sprowadza się do tego samego, zadawali pytanie: czyż nie jest to Syn Dawida? Co więcej, świadkowie publicznej działalności Pana Jezusa napierają na Niego, aby się w tej kwestii wyraźnie zdeklarował. Jak czytamy w Janowej Ewangelii, otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Wobec tego problemu ludzie dzielą się na dwa obozy. Są tacy jak władze żydowskie, którzy nie dopuszczają nawet do siebie myśli, że Jezus może być Mesjaszem. Ale są też tacy, którzy podziwiając działalność Pana Jezusa, nazywają Go Synem Dawida, co w gruncie rzeczy oznacza uznanie Jezusa za Mesjasza. I oni otwarcie wyznają wiarę w mesjańską godność Pana Jezusa. Takie wyznanie wiary składają też pierwsi uczniowie po spotkaniu Jezusa nad Jordanem. Ewangelista Jan opowiada, że gdy Andrzej spotkał Jezusa, powiedział do swego brata Piotra: znaleźliśmy Mesjasza. Również Marta, siostra Marii i Łazarza, w dzień wskrzeszenia swojego brata wyznaje Jezusowi: ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. W Ewangelii Mateusza z kolei odnajdziemy uroczyste wyznanie wiary, które składa Piotr, gdy mówi do Jezusa pod Cezareą Filipową: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. W trakcie uważnej lektury Ewangelii można się jednak przekonać, że choć wiara ta jest autentyczna, to jest jeszcze bardzo niedoskonała, gdyż z tytułem Mesjasz wiąże przede wszystkim doczesną rzeczywistość. Widać to na przykład w reakcji tłumu po rozmnożeniu chleba. Ewangelista Jan notuje w tym kontekście takie słowa: gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Wobec takiego stanu rzeczy Jezus zachowuje postawę pełną rezerwy. Przede wszystkim pozwala nazywać się Synem Dawida, ale zabrania złym duchom ogłaszać, że jest Mesjaszem. Przyjmuje wyznanie wiary Piotra, ale po wyznaniu złożonym przez apostoła poleca dwunastu, aby nie mówili, że on jest Mesjaszem. I z drugiej strony podejmuje wysiłek oczyszczenia pojęć mesjańskich, zamykających jego posłannictwo tylko do wymiaru ziemskiego, do zwycięstwa Izraela, który to pogląd tak mocno był zakorzeniony w głowach Izraelitów, nie wyłączając Jezusowych uczniów. Jezus przekonuje swoich słuchaczy, że jako Syn Człowieczy wejdzie On do chwały przez ofiarę swojego życia, a nie przez jakieś spektakularne zwycięstwo, potęgę w wymiarze ludzkim. Jego uczniowie tym są zaskoczeni, podobnie jak zdezorientowani są Żydzi, gdy Jezus mówi o wywyższeniu Syna Człowieczego. Z drugiej strony jednak Jezus zupełnie świadomie pozwala się nazywać Synem Dawida. Na przykład podczas procesu przed Sanhedrynem najwyższy kapłan domaga się od Niego, aby powiedział, czy jest Mesjaszem. A Jezus nie odrzuca tego tytułu, ale odrywa go od pospolitych wyobrażeń o Mesjaszu i mówi o sobie jako o Synu Człowieczym, przeznaczonym do zasiadania po prawicy Boga. To wyznanie zostało złożone w chwili rozpoczęcia się męki Jezusa i ono, uznane za bluźnierstwo, ostatecznie będzie powodem skazania Jezusa na śmierć. Dlatego też tytuł Mesjasz będzie tytułem szczególnych drwin podczas męki. Jak przekazuje nam ewangelista Mateusz, wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył? Podobnie oprawcy drwią z tytułu król. Dopiero spotykając zmartwychwstałego, uczniowie będą w stanie zrozumieć, co właściwie oznacza tytuł Mesjasz w tym pełnym wymiarze. W drodze do Emaus Jezus odsłania najgłębszy sens tajemnicy mesjańskiej w odniesieniu właśnie do wydarzeń paschalnych, kiedy mówi: czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, żeby tak wejść do swojej chwały? Oczywiście nie ma tu mowy o chwale doczesnej, ale jak w innym miejscu Ewangelii Łukaszowej jest powiedziane, tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tak więc w świetle zmartwychwstania Kościół apostolski nadał Jezusowi tytuł Mesjasza, Chrystusa. Ale jest to już tytuł pozbawiony jakiejkolwiek dwuznaczności czy błędnego rozumienia odnoszącego się do żydowskich oczekiwań na wyzwolenie narodu. Kościół pierwotny chętnie odnosi tytuł Mesjasza do Jezusa, szczególnie w misji głoszenia dobrej nowiny Żydom. Pragnie bowiem wykazać, że Mesjasz, przedmiot nadziei narodu wybranego, przyszedł już w osobie Jezusa. Autorzy Nowego Testamentu, chcąc dowieść tej prawdy, ukazują przede wszystkim ciągłość Starego i Nowego Przymierza, podkreślając, że drugie przymierze jest wypełnieniem pierwszego. Prawdę tę ukazują już pierwsze zdania Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Święty Mateusz na początku swojej księgi ukazuje Jezusa jako Mesjasza, syna Dawida, wywodząc jego rodowód od Abrahama. W inny sposób, ale tą samą treść ukazuje święty Łukasz, gdy podkreśla, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, z którym to rodem związane są mesjańskie obietnice. I zaznacza wyraźnie, że Józef, mąż Maryi, pochodzi z rodu Dawida. Czyni tak przy okazji zwiastowania, gdy pisze: w szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Łukasz też zaznacza tą samą prawdę przy okazji przybycia do Betlejem na spis ludności. Czytamy: udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Podobną świadomość przekazuje zresztą Paweł apostoł, gdy na przykład w adresie listu do Rzymian pisze o Ewangelii Bożej i mówi, że jest to Ewangelia o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida. A więc Jezus już od momentu poczęcia przez Ducha Świętego został przez Ojca przeznaczony do otrzymania tronu Dawida, swego Ojca, by doprowadzić do kresu Królestwo Izraelskie przez ustanowienie Królestwa Bożego. I tak wyraził to Archanioł Gabriel w chwili zwiastowania: on będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Obietnica anioła o wiecznym panowaniu Jezusa w pełni zrealizowała się przez zmartwychwstanie Syna Bożego. To właśnie dzięki zmartwychwstaniu Bóg uczynił Jezusa i Panem Kyriosem i Mesjaszem, Chrystusem, jak mówi Piotr apostoł w dzień zesłania Ducha Świętego. I tę prawdę, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, Chrystusem, głosi wyraźnie Kościół apostolski, mając świadomość, że w Jezusie spełniają się wszystkie mesjańskie zapowiedzi zawarte w Starym Testamencie. Kościół przekazuje też świadomość, że chwała doczesna dawnych pomazańców Jahwe, jakimi byli w Starym Przymierzu królowie czy kapłani, jest tylko dalekim odbiciem chwały Jezusa Mesjasza.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. A na zakończenie dzisiejszego studium tradycyjnie pytanie konkursowe. Jacy ludzie w Starym Testamencie mogli być określani pomazańcami pańskimi? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłamy na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.